A naszym gościem Krzysztof Bosak, prezes Ruchu Narodowego, jeden z liderów Konfederacji. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
Od czego by tu zacząć po weekendzie? Może od imigracji? Mamy informację z Bytomia, zresztą pan poseł o tym tweetował. Doszło do bójki, nie do końca wiemy, co się właściwie wydarzyło, ale jedna z dominujących narracji jest taka, że mieliśmy powtórkę z wydarzeń, które widzimy na co dzień na niemieckich basenach, czyli do kłótni, do przepychanek między migrantami a osobami, które się urodziły w Polsce. Teraz to będzie codzienność?
Chciałbym, żeby nie było. Natomiast tempo napływu migracji z innych kręgów kulturowych do Polski jest tak duże, podpowiem, że szczególnie widać to w większych miastach, w większych aglomeracjach, bo to jest nierównomierne. I dokładnie tak samo przebiegało to w państwach zachodnich, zanim doszło do takiej sytuacji rozpadu społeczeństwa, jaką ostatnio widzieliśmy we Francji. To tempo jest na tyle duże, że o żadnej realnej integracji, nie mówiąc już o asymilacji, nie ma mowy. My już jesteśmy w sytuacji, w której wykształcają się społeczności równoległe w konkretnych grupach narodowościowych. Tam w Bytomiu z komunikatów władz miasta wynika, że chodziło o Gruzinów. No i bójka to mało powiedziane. Z nagrań, które są w internecie, wynika, że tam doszło co najmniej do jakiegoś zbiegowiska, niemalże basenowych zamieszek. No jeżeli trzeba na basen ściągnąć policję, oddziały prewencji z tarczami i z gazem i one tych mężczyzn stamtąd, jak plotka głosi, czy informacje części mediów, nie przesądzam, czy to prawda, oskarżonych o jakieś zaczepianie dzieci, czy niestosowne zachowania wobec nastolatków. No, jeżeli musieli wyprowadzać tych ludzi i byli tam atakowani przez obecnych na tym basenie Polaków, to znaczy, że coś tam poszło mocno nie tak. I moim zdaniem to jest objaw pewnego szerszego problemu, to znaczy do takiej reakcji nie dochodzi, jeżeli pewna nieufność, wrogość, czy podejrzliwość, czy jakieś napięcia nie narastają od wielu miesięcy albo nawet lat. I my mamy już w Polsce założoną cenzurę medialną, to znaczy o tym się nie mówi. Od dobrych kilku lat rząd PiS-u zarządził, że policja nie może podawać narodowości sprawców przestępstw. Mamy na przykład wokół Warszawy, ale też w innych dużych miastach bardzo wyraźny wzrost przestępczości, wzrost kradzieży. Słyszymy nieoficjalnie od policji, że nie radzi sobie z przestępczością gruzińską, na przykład, że powstały już gangi Gruzinów, które mocno rabują. Rząd oficjalnie robi dobrą minę do złej gry, mówi, że walczy z nielegalnymi imigrantami, że Polacy zabezpieczeni, wszystko idzie dobrze, nie powtarzamy błędów Zachodu. Natomiast to, co słyszymy nieoficjalnie od funkcjonariuszy policji, czy nawet od polityków obozu rządzącego, którzy właśnie gadają przy wyłączonej kamerze, no to, że wygląda to zupełnie inaczej. I to jest źródło dużego naszego niepokoju, dlatego w Konfederacji przedstawiliśmy pakiet rozwiązań, pakiet odpowiedzialnej polityki migracyjnej, 12 rozwiązań do wprowadzenia przez następny rząd, po to, żebyśmy nie poszli w stronę Zachodu, tylko żebyśmy zachowali w Polsce nasz model życia.
To pytanie, jak rozumiem, taka jest decyzja, że trzeba migrację powstrzymywać, to jak to robić w kraju, który ma zerowe bezrobocie, gdzie zarobki rosną i staje się krajem atrakcyjnym. No może, kiedy rządziła Platforma, nie było kłopotu, bo Polacy uciekali, a mało kto przyjeżdżał. Teraz jest odwrotnie.
Panie redaktorze, po pierwsze ten frazes, że mamy zerowe bezrobocie, jest nie do końca prawdziwy i nie w pełni opisuje sytuację. To znaczy są
powiaty... Jak się rozmawia z przedsiębiorcami, to pierwszy problem brak pracowników.
No jeżeli pan chce rozmawiać na ten temat tylko z przedsiębiorcami, no to tak właśnie będzie pan mówił. Natomiast jeżeli pan porozmawia z samorządowcami, to mamy cały szereg samorządów w Polsce, gdzie to bezrobocie się niestety utrzymuje i nikt tam żadnych inwestycji nie lokalizuje. Mamy w Polsce ten problem, że wszelkie inwestycje lokalizowane są w miejscach, które są już najbardziej uprzemysłowione. Oczywiście wynika to z logiki życia gospodarczego. Tam jest ten rynek pracy już najdynamiczniejszy, najwięcej kadry, którą można sobie nawzajem podbierać. Natomiast to nie jest do końca korzystny model dla nas jako dla państwa, no bo na przykład tam bardzo mocno ceny idą w górę mieszkań, a gdzie indziej domy stoją puste, bo nikt tam nie lokalizuje nowych inwestycji.
No ale na tym polega kapitalizm, panie prezesie.
Oczywiście, że tak, tylko że jeszcze mamy obok kapitalizmu, mamy jakąś politykę państwa i mamy jakąś uczciwość, więc jeżeli pan redaktor mówi, że bezrobocie wynosi 0%, to ja mówię nie we wszystkich samorządach, nie we wszystkich jednostkach. Druga sprawa. Może przez chwilę pocieszmy się tym niskim bezrobociem i pozwólmy, żeby płace Polaków rosły chociaż w tym tempie, co inflacja, żeby rekompensowały im inflację, bo ostatnio ten mechanizm przestał działać.
Jak na razie rząd dynamicznie podnosi płacę minimalną, co wam się nie podoba z kolei?
Nie podoba nam się, bo rząd tą płacę minimalną podnosi się za szybko i rząd sobie wyobraża, że zjawiskiem podnoszenia płacy minimalnej da się wywołać podnoszenie płac w całej gospodarce.
No tak to wygląda przez 8 lat.
Nie, właśnie tak to nie wygląda.
No nie, od roku 15, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło po raz pierwszy ale w historii Polski minimalną stawkę godzinową, pensje rosną.
Pensje rosną, ale rosną w ten sposób, że się spłaszczają. To znaczy średnia pensji rośnie, natomiast pensje są coraz bardziej spłaszczone. To znaczy ludzie z wyższymi czy średnimi kwalifikacjami są w wielu miejscach coraz bliżej płacy minimalnej. Absurdem ostatnich miesięcy były informacje, że na przykład pensje niektórych pracowników naukowych wzrosną w wyniku podniesienia płacy minimalnej. W niektórych instytucjach państwowych odpowiadających za dane dostarczane rządowi, takimi jak na przykład GUS, dużo osób jest na płacy minimalnej. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja, kiedy okazuje się,
lewica o tym
że
mówi,
wszyscy będziemy zarabiać płacę minimalną.
Na pana miejscu siedział Adrian
nazwę.
Zandberg i mówił, tak jest, że
i
jest.
I on jest zachwycony. A wie pan dlaczego? Bo to jest
Adrian
socjalizm.
Zandberg mówił, że właśnie jest zachwycony, bo państwo powinno płacić więcej, powinno więcej pobierać podatków i więcej płacić.
Zdaniem Adriana Zandberga to zapewne państwo powinno płacić wszystkim i wszystkie potrzeby
nie, no,
zabezpieczyć.
Powinien płacić
tak?
urzędnikom.
I to jest socjalizm.
Natomiast, tylko, że Adrian Zandberg mówi tak, niech nauczyciele zarabią dużo, naukowcy też dużo, ale za to więcej weźmiemy z podatków. A wy mówicie, niech zarabiają więcej, ale mniej zabierzemy z podatków.
Ale tę politykę PiS realizuje właśnie, żeby coraz więcej rozdawać, coraz więcej zabierać z podatków. Natomiast Konfederacja proponuje inny model, to znaczy, żeby ludziom swoje dochody zostawić. I też my o tym w naszym podcaście wspólnie ze Sławomirem Mencenem mówiliśmy, że nierówności, też płacowe, pełnią pewną rolę w gospodarce. Ale jeszcze jeden wątek.
A teraz te nierówności są za małe? Powinniśmy zwiększać nierówności zarobkowe?
Powinniśmy zwiększać płace, siłę nabywczą płac. I żeby siła nabywcza płac się zwiększała, to musi występować rynkowe zjawisko wzrostu płac, a nie tylko urzędnicze, administracyjne. Jeżeli zwiększamy płacę minimalną, to jest próba urzędniczego wymuszenia wzrostu pensji. Natomiast my potrzebujemy rynkowego wzrostu pensji. Żeby rynkowo pensje rosły, to musi się podaż pracy w pewien sposób nie równoważyć z popytem na pracę, po to, żeby cena tej pracy
tak nie jest.
Delikatnie rosła. No pan powiedział sam, że mamy zerowe bezrobocie, czyli
no
nie.
Więc, czyli nie, no, nie, że mamy więcej pracy niż pracowników, okay, co powinno dynamizować wzrost.
Ostatnią rzecz, którą chcę podkreślić, tak? Mówi się też o tym, że mamy w Polsce bardzo niewielki wskaźnik automatyzacji pracy. I wynika to z tego, że przez bardzo wiele lat konkurowaliśmy w Unii Europejskiej niskimi kosztami pracy. W tej chwili, kiedy Ukraina już się integruje z europejskim obszarem gospodarczym, bo zniesiono wszelkie granice w wielu dziedzinach, to Ukraińcy zaczynają z nami konkurować niskimi kosztami pracy i przelicytowywać. Natomiast...
No ale co pan powie sadownikowi z Grójca? Rozmawiałem ostatnio, który mówi, bez Ukraińców nie zbiorę jabłek, bo musiałbym zapłacić znacznie więcej Polaków, których nie ma.
We wszystkich branżach pojawia się automatyzacja i w sadownictwie, i w różnych innych. I problem...
No, maszyny do zbierania jabłek jeszcze nie ma, dostępne i tanie.
Obawiam się, że już są, natomiast pewnie są nietanie. Pewnie są nietanie. I teraz
i nie
to
nie na
jest kieszeń pytanie
polskiego
do mnie,
sadownika.
Panie redaktorze, to jest pytanie generalnie do sterników polskiej polityki gospodarczej.
Ale pan chce nim być.
A wie pan, gdzie oni siedzą? W Brukseli. Bo tak się polscy politycy zgodzili, że w tej chwili, co dopuścić na rynek europejski, decydują eurokraci. Ja byłem interweniować w tej sprawie w Ministerstwie Gospodarki. Jedyne, co usłyszałem, to, że oni jeżdżą do Brukseli prosić i tłumaczyć, żeby ta Bruksela prowadziła politykę, która nie wykończy polskiego rolnictwa. Ale tyle możemy. No dobrze, bo tak społeczeństwo w wyborach zdecydowało przez kolejne wiele lat. I
tak
Konfederacja
się ta kampania
chce to zmienić.
Ułożyła, że czas rozpocząć poważną debatę o migracji. No
tylko
jak
proszę,
to,
żeby pan
to, jak
pytał
zrobić,
ekonomistów,
tak?
którzy tu będą o automatyzację pracy. O to, jak to wygląda w
my
relacji
mamy
do
znacznie
Niemiec.
Mniej
ile jest robotów, ile jest maszyn na stanowisko pracy w Niemczech, a ile u nas.
Nawet w
I
Czechach
będzie pan
jest
miał
większa...
Będzie pan miał odpowiedź, czemu u nas płace nie rosną.
Nawet Czechy mają znacznie bardziej zmechanizowaną gospodarkę niż Polska. To jest fakt i z tym nie ma co dyskutować.
I automatyzacja jest też alternatywą dla masowej imigracji. Powiedzmy to.
Dobrze, tylko skoro nie ma dobrych, tanich maszyn do zbierania jabłek, to jak zrobić tak, żeby i pan, i społeczeństwo było spójne i żeby sadownik z Grójca mógł zebrać jabłka, żeby nie kosztowały po 15 za kilo, tylko po 5 za kilo.
No trzeba zachęcać do prac sezonowych. Trzeba zachęcać. Być
ale
może...
kogo?
Wszystkich, którzy
Polacy
mogą w tym pomóc.
Nie chcą.
No, na
młodzież
przykład jeden,
nie
z naszych, jeden z naszych liderów z Lubelszczyzny ostatnio promował w internecie taki model, który też sadownicy czy plantatorzy malin zaproponowali, że w związku z katastrofą, która jest realnie w wyniku otwarcia rynku polskiego na produkty ukraińskie na rynku malin, po prostu proponują coś, co się nazywa samozbiorem, jeżeli dobrze pamiętam, czyli że każdy przyjeżdża, zbierze ile chce i za to płaci. Płaci za to
różnie
bardzo...
jest zainteresowanie.
Jest różnie, ale dla niektórych to może być atrakcyjne. Maliny nie są teraz tanie, jeżeli kupi je pan na przykład w koszyczku na ulicy, więc jeżeli ktoś dobrze zarabia, to dla mu to nie robi żadnej różnicy. A jeżeli ktoś zarabia średnio i szuka propozycji co może zrobić wolne popołudnie, to może na przykład z dzieciakami pojechać i trochę pozbierać.
Czyli ja propozycja jako dla sadowników
różne
jest,
owoce.
Jest propozycja samozbiorów. Każdy z nas zbiera.
Natomiast wie pan, problemem w Polsce nie jest migracja sezonowa, do prac sezonowych.
Bo Polacy jeździli do Niemiec na szparagi, chyba mamy, Niemcom na tym
że mamy
nie
czas zbiorów i że przerotujemy jakichś pracowników na miesiąc czy dwa. To nie jest problem. Problemem jest to, że rząd do ustawodawstwa dopisał przepisy, które mają zachęcać de facto do osiedlania się tutaj. Bo jeżeli wszystkie komponenty polityki społecznej, socjalnej, jak zwał, tak zwał, są dopisywane automatycznie, łącznie z ostatnim wynalazkiem, kredytem 2% dla cudzoziemców z całego świata, którzy tylko przyjadą tu i zalegalizują się, co idzie bardzo łatwo, bo to idzie automatycznie, formalna ścieżka jest wyłącznie przepychana przez urzędy wojewódzkie, no to są zachęty do tego, żeby tu zostać. Nie żeby tu popracować sezonowo, tylko żeby tu zostać. I to nas niepokoi. Dlatego, że widzimy to w Warszawie. Zachęcam wszystkich, którzy uważają, że ten problem nie zachodzi. Niech przyjadą do Warszawy, pochodzą powoli cały dzień, pomieszkają tam troszkę, pobędą w sklepach, w restauracjach, zobaczą, w jakim języku mówi się w tych miejscach, w jakim języku komunikuje się ze sobą obsługa. To już nie jest język polski. To znaczy, części Warszawy całe w tej chwili ulegają stopniowej depolonizacji, tak? I twierdzenie, że tu zachodzi jakiś proces integracyjny, jest po prostu niedorzeczne. Nawet język angielski, który łączy wiele narodów zachodnich, nie jest w tej chwili domyślnym językiem komunikacji dla imigrantów, którzy zjechali w ostatnich kilku latach rządów Morawieckiego do Warszawy.
To co z tym zrobi Konfederacja, jeżeli będzie rządzić?
Językiem komunikacji był rosyjski, ale też już nie jest wyłącznie. Na przykład mi ostatnio jeden z imigrantów z Azji Centralnej zaproponował, że może trochę po turecku, bo uważał, że to jest taki dla niego język bardziej międzynarodowy. No niestety nie znam ani słowa po turecku, więc nie dogadaliśmy się ani po polsku, ani po angielsku, ani po rosyjsku, w którym kilka słów mówię, bo jeszcze w podstawce miałem język rosyjski. No i się nie dogadaliśmy w ogóle. I to, co ma nam do zakomunikowania rząd, to, że to nie jest problem. Niemcy mogą ustanowić przepisy, że imigrant wchodzący na rynek pracy ma się nauczyć niemieckiego, a Polacy w ogóle takich przepisów nie mają. Po prostu nas to nie obchodzi. No to jak nas to nie obchodzi, to się później nie dziwmy, że mamy taką sytuację jak na basenie w Bytomiu, że mamy plagę kradzieży i że nasze życie się będzie zmieniać w kierunku życia Francuzów, czy Izraelczyków, czy białych mieszkańców RPA.
No właśnie, panie prezesie, czy jest szansa prowadzić zamkniętą politykę imigracyjną, kiedy jesteśmy na wspólnym rynku europejskim?
Nie ma możliwości prawnej prowadzić zamkniętej polityki migracyjnej na rynku europejskim w odniesieniu do obywateli Unii Europejskiej. I jest możliwość dla wszystkich cudzoziemców pozaunijnych. I rząd PiS-u prowadzi politykę taką, że przez wiele lat w Unii Europejskiej byliśmy numerem jeden, jeśli chodzi o pierwsze pozwolenia na pobyt dla imigrantów spoza Unii Europejskiej.
Tak było w roku 19.
Czyli rząd nie korzysta z narzędzi, które ma. Rząd nie
korzysta
z narzędzi.
Czyli jeżeli będzie rządzić, to nie będzie wpuszczać migrantów.
My proponujemy model odpowiedzialnej polityki migracyjnej. I ta odpowiedzialność polega na tym, że muszą być jakieś limity, musi być jakaś selektywność, muszą być jakieś wymagania, musi być jakaś polityka integracyjna, asymilacyjna, czyli wszystkie rzeczy, których nie ma.
Przedsiębiorcy zgłosili w zeszłym roku te słynne 130 parę tysięcy. Rząd wydał 28 tysięcy wiz. Tych wniosków przedsiębiorców będzie więcej.
Zwracam
z roku
uwagę,
na rok.
Że liczba, którą pan operuje, dotyczy tylko niektórych państw muzułmańskich, a nie całości migracji. Tutaj rząd żongluje danymi. Wśród państw, o których pan wspomniał, nie ma największych kierunków migracyjnych, które są na pierwszym planie, jak na przykład Indie. Wydaje mi się, że wśród tych 28 tysięcy chyba nie było też, nie jestem pewien, do sprawdzenia Uzbekistanu, z którego mocno rząd, na państwa 90 kilka procent muzułmańskiego, którego rząd mocno napędzał. Także w ogóle to jest bardzo ciekawe, bo my prowadzimy w tej chwili politykę otwartej granicy jako państwo polskie, rząd PiS-u to robi. Twierdzą, że robi coś przeciwnego, czyli bardzo strzeże granice. Ci wszyscy, którzy płacą za tym przemytnikom, są kompletnie niemądrzy, bo wystarczyłoby, że wjechaliby do Polski jako legalni imigranci i efekt byłby ten sam.
Z jakiegoś powodu tego nie robią.
Po prostu myślę, że ta wiedza się jeszcze
Wąsik,
nie rozeszła. Natomiast mamy w internecie...
podkreśla, że jednak są sprawdzani ci ludzie.
A tak, a w jaki sposób? Czy ktoś z dziennikarzy kiedykolwiek dopytał, w jaki sposób są sprawdzani?
Przez służby, to już się nie wiemy.
Ale jak służby mogą sprawdzać setki tysięcy ludzi w ciągu roku? Ostatnio MSZ zaproponował, że będzie obsługiwał przez internet 400 tysięcy osób rocznie.
To było słynne rozporządzenie.
Między innymi z afrykańskiej Nigerii, albo Arabii Saudyjskiej, Iranu i tak dalej. No pytanie, jak oni mieliby to robić? Przecież w tej chwili już w policji, w służbach brakuje tłumaczy. Ja informowałem o tym już chyba około 18 roku, mając informację od pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców, że oni mają około dwuletnie zaległości w rozpatrywaniu odwołań, bo mają za mało urzędników, nie mają tłumaczy. Ostatnio jak byłem wyrabiać nowy nowy paszport, to w Urzędzie Paszportowym tu w Warszawie tłum imigrantów po prostu się kłębił i problem jaki był to taki, że z nikim się nie można dogadać po polsku. Jeden pan stał biedny z ochrony i tłumaczył im, jak obsługiwać automat, w którym nie było wszystkich języków świata i w którym trzeba było jakieś numerki i opłaty robić. Jak ostatnio byłem z żoną w Krajowym Rejestrze Karnym w Sądzie Warszawskim, to tam głównie te zaświadczenia odbierają imigranci. Jeden pan ze służby więziennej starszy, który pilnował tego miejsca, próbował coś na migi im tłumaczyć, jak obsługiwać jakieś automaty, czy do których okienek mają się kierować. Kiedy byłem w banku, sytuacja wygląda podobnie. W Urzędzie Skarbowym podobnie. Więc o czym my w ogóle mówimy? Jakie sprawdzanie? Nie mamy w ogóle administracji dostosowanej do tego ruchu migracyjnego idącego w miliony, jaki już został uruchomiony. Nie mamy tego i taka jest prawda. Reszta to jest rządowa ściema.
To jeszcze pytanie o zwrot retoryczny Donalda Tuska. Jak wy to przyjmujecie?
Są dwie warstwy. Pierwsza, dwie warstwy hipokryzji Donalda Tuska.
Bo jest taki żart, tak, że Prawo i Sprawiedliwość walczy z nielegalną, popiera legalną migrację, Platforma odwrotnie wspiera nielegalną, walczy z legalną imigracją i tak te dwie partie się uzupełniają.
Czasem to się tylko można zaśmiać po prostu na te absurdy życia politycznego w Polsce. No tak, rzeczywiście, są dwie warstwy hipokryzji Donalda Tuska. To znaczy, pierwsza ta warstwa jest oczywiście taka, że Donald Tusk dokonał koniunkturalnego zwrotu i co ciekawe, Platforma zaczęła atakować PiS za hipokryzję, słusznie, bo PiS prowadzi hipokrytyczną politykę, ale jednocześnie nie proponować tego, co my jako Konfederacja. To znaczy, jeżeli Platforma chciałaby postawić kropkę na D, to powinna skonstruować coś takiego jak my. Czyli my mamy 12-punktowy pakiet odpowiedzialnej polityki migracyjnej. Platforma powinna podjąć dyskusję i powiedzieć, to nam się podoba, to nie, tu za blisko, tu za daleko, tutaj kwoty trochę inne, tu tak, tu tak. Nigdy czegoś takiego Platforma nie zrobiła, więc to są hipokryci. Następna sprawa jest...
W czwartek gościem Paweł Poncyliusz w zeszły czwartek poranka w net i powiedział, że Platforma będzie lojalna wobec decyzji, które wypracuje Unia Europejska w sprawie migracji.
Dodajmy, że Poncyliusz to były polityk PiSu.
A teraz tak, bardzo PiSu nie
tak
lubi.
Go poznałem i szczerze powiedziawszy nie wierzę w to do końca. Moim zdaniem Poncyliusz jest politykiem, który ma dobre kontakty ze wszystkimi, natomiast trzyma linię swojej partii. Wracając.
Myśli pan, że Platforma zatrzyma na przykład pakiet migracyjny, politykę migracyjną, obowiązkową solidarność unijną?
Nie, gdzie tam? Nie. Jeżeli ktoś ma takie złudzenia, to absolutnie. Znaczy jedynym sposobem na to, żeby zatrzymać polityki unijne jest wsparcie Konfederacji. Konfederacja jest jedyną partią, która jest w ogóle mentalnie zdolna do postawienia się w Brukseli. Nasi działacze byli i w Parlamencie Europejskim, i w Parlamencie jako pracownicy, jako europosłowie i pokazali tam, że nie wpisują się do europejskiego mainstreamu. Mieliśmy europosłów w przeszłości 10 z Ligi Polskich Rodzin, mieliśmy z Kongresu Nowej Prawicy i oni pokazali tam w Brukseli, jaką mają postawę.
I coś wywalczyli?
Natomiast wywalczyli to, że mamy funkcjonujące w Parlamencie Europejskim frakcje, które otwarcie artykułują pronarodowy czy prosuwerennościowy program. Natomiast PiS jedyne, co tam zrobił, to wprowadził swoich ludzi, jak były polityk PSL-u, ZSL-u Janusz Wojciechowski, który jest w Komisji Europejskiej, którzy na nic nie mają wpływu. Albo jeździ Mateusz Morawiecki, wysyłają byłego bankowca, byłego doradcę Donalda Tuska na Radę Europejską, którego zrobili premierem, który nigdy nie był, zanim wszedł do rządu, wybrany politykiem przez jakichkolwiek Polaków. On tak jak Macron wszedł z nominacji do rządu prosto. Fajna ścieżka kariery, prawda? Jak na partię suwerennościową, antyglobalistyczną. Wziąć szefa banku z zagranicy, wstawić do rządu i powiedzieć, Polacy, to będzie teraz wasz reprezentant.
Rząd,
i on będzie,
was
reprezentował w Brukseli.
Tylko
i on pojechał i się na wszystko tam pozgadzał. Rozumie pan? To jest ten problem. Że oni się tam na wszystko pozgadzali. I teraz jedyna szansa, żeby się na coś w Brukseli polski rząd przestał zgadzać.
Pan Świator, to... Na politykę migracyjną się nie zgodzili, panie prezesie. Pan dobrze o tym wie.
A jak to nie? A jak to nie?
W 18 roku na Radzie Europejskiej konkluzja była jasna.
Pamięta pan pierwsze wywiady ministra Błaszczaka, jak PiS przejął władzę? Jak mówił, że będzie, że minister Błaszczak w pierwszych wywiadach po 15 roku zapowiadał dokładnie to, co Orlen robi w tej chwili pod Płockiem. To znaczy, że będzie budował miasteczka kontenerowe.
I nie dopiero pamiętam, w wyniku co mówił presji pierwszy z wywiadach społecznej. Pan Błaszczak, wiem, co mówiła Beata Szydło.
Ustąpili mówiła, w wyniku presji społecznej.
Nie, Beata Szydło mówiła w kampanii, mówiła zaraz potem, że będzie przeciwko migracji i to rząd PiSu dopiął. W 18 roku konkluzje Rady.
Nie przyjął kilku tysięcy. Jak dopiął? Jest spór prawny z Brukselą w sprawie
ale jest stanowisko Rady Europejskiej z roku 18, na które się sam premier powołuje, który był sukcesem polskiego rządu, czy nie był? Szczerze, panie
pośle. To stanowisko było okej, bo tam była autonomia zachowana, natomiast w tej chwili
Ewa Kopacz co zrobiła? Co się zgodził Ewa Kopacz?
Ale ja nie twierdzę, że Kopacz była okej. Kopacz była mega szkodliwa. I Morawiecki jest szkodliwy, bo może się tu nie zgodził wtedy, ale w tej chwili mu to przeforsowują na bazie czego? Traktatu lizbońskiego, który PiS popierał. Bo mówią, wam się to nie podoba, ale my mamy traktat lizboński i my możemy was przegłosować. Nie zgodziliście się w trybie jednogłośnym, to my wam zrobimy to na podstawie innego artykułu. W trybie większości kwalifikowanej.
Warto pamiętać, że Lech Kaczyński dał ostatni podpis pod tym traktatem.
No
już
i co z
po
tego?
Drugim.
Ale dał. A powinien nie dać i PiS powinien to odrzucić. I to jest właśnie cały problem z PiS-em, że oni mówią, o, wprawdzie zgodziliśmy się, ale ostatni. Co to kogo obchodzi? Jeżeli potrzeba jednogłośności w sprawie Fit for 55, Funduszu Odbudowy, dania Brukseli kompetencji do zadłużania, dania Brukseli kompetencji do europodatków, dania do niszczenia rolnictwa Europejskim Zielonym Ładem i tak dalej, no to co za różnica, kto w której kolejności? To jest tylko gra pozorów.
Okay.
Trzeba pewne rzeczy zablokować.
Tylko wtedy Polacy byli...
nie mieli odwagę używać prawa weta na twardo.
Byli za tym, żeby ten traktat podpisać. Lech Kaczyński był powszechnie
jak
krytykowany.
Za tym? Było referendum? Nie było żadnego referendum.
Były
ktoś
sondaż,
Polakom
ale
tłumaczył.
Tak samo jak
pamiętam
pan
debatę
poseł
medialną.
Tutaj często
nikt
przychodzi.
Nic nie tłumaczył. Nikt, nic.
Nigdy od pana nie wydusiłem słowa, że jest pan za polexitem, mimo że tak naprawdę pewnie pan uważa, że Polska powinna z Unii Europejskiej w tej kształcie wyjść. Ale patrzy pan na sondaże i mówi, no nie zgadzam się, stracę wyborców, to będę kluczył do końca.
Jest moją rolą w polityce demokratycznej reprezentować to, czego oczekują wyborcy. Jeżeli wyborcy chcą, żebyśmy rywalizowali z eurokratami w ramach tego porządku traktatowego, który nam PiS z Platformą i z Lewicą wypichcił, to będziemy to robić. A jak politycy, jak Polacy nabiorą zniecierpliwienia takiego jak Brytyjczycy i zechcą innej polityki, to ją Polakom przedstawimy.
Nie było
śledzimy
referendum.
Badania opinii publicznej i widzimy,
i tak
jakie
było
są nastroje. Rozmawiamy
z
Polakami, rozmawiamy
tak
z wyborcami.
Tak samo było wtedy z Lizboną. I pan zarzuca hipokryzję. A robi pan dokładnie to samo, gdyż pan patrzy na sondaże i też pan się boi powiedzieć polexitu, bo będzie cytat, to pójdzie viralem, bo jest wideo.
Jest jakościowa ogromna różnica, panie redaktorze, i już panu ją tłumaczę. Po pierwsze, wszystkie partie, PiS, Platforma, PSL, Lewica, nie tłumaczyły Polakom, co jest w traktacie lizbońskim. PiS, który rządził, negocjował
traktat... Nie, wtedy rządziła Platforma. Czy nie?
W 2007 jeszcze rządził PiS, kiedy to było negocjowane w sposób tajny. Wiem, bo byłem wtedy jednym z najmłodszych posłów Ligi Polskiej Rodzin i myśmy nie wiedzieli nic. Nie było w Sejmie przedstawianej żadnej informacji o postępie negocjacji. Wszystko tajne, a na końcu ogłosili, że wielki sukces. Prezydentem był Lech Kaczyński, premierem był Jarosław Kaczyński. Tak to negocjowali i było to niekorzystne. Jak tylko się dowiedzieliśmy, co wynegocjowali w 2008 roku, już jako siły pozaparlamentarne, środowiska narodowe, patriotyczne, konserwatywno-liberalne, wspólnie przeciwko temu protestowaliśmy, ale wszystkie media izolowały Polaków od wiedzy i mówiły, nie wiem, czy pan redaktor to pamięta, tam jest zapewniony mechanizm z Joanniny, on nas ochroni. Kto pamięta później, po 2008, o mechanizmie z Joanniny? Nikt. Nie odegrało to żadnej roli. Natomiast system podwójnej większości wszedł i w tej chwili krystalizuje się w Unii Europejskiej koalicja nowa, żeby znieść prawa weta w kolejnych dziedzinach, między innymi polityki bezpieczeństwa i obronności pod pretekstem wojny na Ukrainie. To już jest forsowane. Dopiero co w Unii Europejskiej skończyła się tak zwana konferencja o przyszłości Europy.
Rząd PiS-u mówi, że się nie zgodzi.
Traktaty.
Tak jak to jest bardzo ważny temat, tak jak w sprawie migracji się nie zgodzi w Berlinie.
Zwracam uwagę, że Morawiecki zgodził się na Fit for 55, a hipokryci z PiS-u w tej chwili wywieszają w Polsce billboardy nie dla Fit for 55. Czy można dać dowód większej hipokryzji niż protestować coś, przeciw czemu się samemu
ale
zgodziło?
To, skoro Morawiecki tak się na wszystko zgadza.
Platforma to... przynajmniej tu jest bardziej konsekwentna, a PiS... No...
Ale to dlaczego powstała grupa Webera? Dlaczego Bruksela, elity brukselskie tak bardzo walczą z prawem sprawiedliwością i tak bardzo kibicują Platformie? Skoro Morawiecki na wszystko się zgadza.
Ja myślę, że dlatego, że oni oczekują jeszcze więcej. To znaczy oni oczekują nie tylko zgadzania się na Radach Europejskich, oni oczekują aktywnego wdrażania także w kraju tego, co uważają za tak zwane wartości europejskie.
Czyli pod tym względem PiS jest bardziej antyunijny niż Platforma.
Na poziomie praktyki do pewnego momentu był. Na przykład część samorządowców z PiS-u przyjmowała na poziomie samorządów te tak zwane karty praw rodziny, które później fałszywie przez aktywistę, z którym Barta Staszewskiego zostały przedstawione jako strefy tam zamknięte wolne dla LGBT czy coś w tym stylu. I tu się PiS wycofał. Na przykład minister Buda rozsyłał okulnik do samorządów, że jak chcą pieniądze, to żeby się z tego powycofywały, bo wprawdzie może te karty nie są złe, ale skoro możliwa jest negatywna interpretacja, to po co robić wątpliwości? Czyli PiS do pewnego momentu nie chciał aktywnie wdrażać tak zwanych wartości europejskich rozumianych jako program lewicowo-liberalny w Polsce, ale jak zobaczył, że kasa może przestać się zgadzać, to zaczął naciskać na swoich własnych polityków i samorządowców, żeby się wycofywali. I zaczęli się wycofywać. Samorządy na Podkarpaciu, samorząd wojewódzki, zdaje się, uchylał te karty, prawda? Czyli można by powiedzieć, że PiS jest partią koniunkturalną, która opiera się tylko tyle, ile można. A my, jako Konfederacja, jesteśmy partią, gdybym ja był w rządzie, kiedy był traktat lizboński, to po prostu bym zwyczajnie tego nie podpisał. I dałbym informację do mediów, co tam jest, uzasadnił to szeroko, dlaczego tego nie podpiszemy jako Polska. Jest ogromna różnica pomiędzy nieinicjowaniem działań, które nie mają żadnej szansy, czyli w tej chwili referendum polexitowego, a pomiędzy sprawując władzę, ukryciem przed społeczeństwem niekorzystnych decyzji i daniem swojego podpisu, reprezentując państwo polskie. To jest dla mnie absolutne przekroczenie wszelkich granic. Zrobienie czegoś złego, kiedy się ma władzę, a nie inicjowanie działań skazanych przy na okazji... porażkę, kiedy się jest w opozycji. Pan rozumie tą różnicę już teraz?
Prawie na pewno przy wyborach parlamentarnych będzie referendum migracyjne. Warto, żeby było takie
Nie wiadomo, czy będzie. To tak jak komisja do spraw wpływów. Miała ruszyć, gdzie ta komisja? Nie powołali jej, zrobili nowelizację, nowelizacji nie ma.
Jest odrzucana przez Senat.
Do wyborów tej komisji nie powołają.
To jest bardzo możliwe, to w referendum bardziej wierzę, no już nie mamy pewności, no ale załóżmy, że będzie. A czy powinno być referendum o uczestnictwie Polski w Unii Europejskiej? Bo na przykład ja nie miałem możliwości zagłosować za akcesją. Dorosło całe pokolenie, które nie mogło się wypowiedzieć, czy chce, czy nie chce być w Unii Europejskiej. Warto takie referendum zrobić, czy nie?
To jest, moim zdaniem, w tej chwili raczej pytanie, referendum powinno być o to, na którym etapie jesteśmy, to znaczy o dalszy model integracji unijnej. Tak samo jak my uważamy, że powinno być referendum nie w sprawie samego systemu relokacji, tylko o model polityki migracyjnej, które państwo polskie ma realizować. Tak samo ja uważam, że pańskie pokolenie i wszystkich młodszych, a także ludzi w moim wieku i starszych, powinno mieć prawo zagłosować nad tym, czy dalej po kilkunastu latach jesteśmy mądrzejsi o różne doświadczenia i powinniśmy mieć możliwość zadecydować, w którą stronę dalej. Oczywiście trochę
pytaniem?
Decydujemy tym...
Trzeba by to skonkretyzować. To
na przykład, czy chcemy dalszej centralizacji Unii Europejskiej? Czy rządy mają realizować dalszą centralizację Unii Europejskiej, czy ją powstrzymywać? Czy mamy zafiksować na tym stanie traktatowym i trzymać się na tym, co przekazaliśmy w traktatach?
A jeżeli Unia chciała pójść dalej, bo będzie chciała. Większość państw, to kolejne głosowania pokazują, że większość państw popiera pakiet Fit for 55, większość państw popiera zniesienie jednomyślności i tak dalej, i tak dalej.
Politycy mogą sobie popierać różne rzeczy, ale po to mamy traktaty. Na przykład zwracam uwagę, że Funduszu Odbudowy, KPO, 150 kamieni milowych, likwidacji motoryzacji, likwidacji części rolnictwa, nie ma w traktatach. Więc my możemy spokojnie powiedzieć, panowie i panie, albo panie i panowie, umówiliśmy się na traktaty, tego się będziemy trzymać, a dalej... ani o milimetr, bo nasze społeczeństwo nie chce. Tylko co jest ciekawe, że nikt takiego referendum ani PiS przez 8 lat nie zaproponował. A wie pan dlaczego? Bo jest to po prostu sprzeczne z ich polityką.
A takie referendum zaproponuje Konfederacja?
Może narodził się w naszej rozmowie dobry pomysł. Być może to jest dobry pomysł. Nie. Ja zwrócę uwagę, że przed referendum w sprawie modelu polityki migracyjnej chyba jako pierwszy polityk w Polsce proponowałem w 2018 roku, też w dyskusji. I nikt tego pomysłu nie podjął aż do teraz. Teraz podjął go PiS. Czy zrobi? Zobaczymy.
Natomiast, i z jakim pytaniem?
Natomiast my zaproponowaliśmy, że powinno być nie jedno pytanie, a 5 pytań. A w wariancie minimum absolutnym to 2. To znaczy po pierwsze o to, czy chcemy relokacji przymusowej nielegalnych imigrantów przekazywanych jako tak zwani uchodźcy, a drugie, bo uchodźca prawdziwy to jest ten, który zgłosi się gdzieś do konsulatu, wypełni dokumenty, a nie przepłynie przez Morze Śródziemne. To nie jest uchodźca, tylko to jest przemycony nielegalny imigrant przez przemytników. Natomiast drugie pytanie powinno być, jaki model polityki migracyjnej, legalnej chcą Polacy? Czy to ma być selektywne, czy to ma być z pewnymi warunkami, czy to ma być bezwarunkowe otwarcie na wszystkich i puszczone na wolną Amerykankę, co właśnie ma miejsce?
Pytanie jest masa, czasu już dawno przekroczyliśmy. Dwa pytania o politykę. W zasadzie Konfederacja ma zdolność koalicyjną, czy jej nie ma?
Ja myślę, że niech to sobie... To jest zawsze subiektywne, panie redaktorze. To jest zawsze subiektywne. Ja nie będę podpowiadał naszym partnerom potencjalnym i przeciwnikom i rywalom. Niech sobie każdy to oceni. Natomiast Konfederacja ma rzecz, która jest moim zdaniem znacznie ważniejsza dla naszych wyborców. To znaczy determinację i zdolność realizacji własnego programu i interesów własnych wyborców. Tą zdolność mamy i tej zdolności nie mają wszystkie inne partie polityczne.
A z Donaldem Tuskiem wszedłby pan w rząd? Do rządu?
Nie.
Z Mateuszem Morawieckim też nie.
Nie.
Z Jarosławem Kaczyńskim też nie.
Nie.
Z Kośniakiem Kamyszem?
Nie chciałbym.
Nie chciał, ale mógłby pan, gdyby była taka potrzeba.
On był w rządzie z Donaldem Tuskiem, ale na drugim, mocno na drugim planie. I to, co my akcentujemy w wypowiedziach publicznych, to, że w Polsce jest potrzebne odesłanie na emeryturę Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego. Naprawdę, dzielenie Polski przez 20 lat, przez personalny spór dwóch polityków, którzy w czasach Okrągłego Stołu formowali swoją pozycję polityczną, to już jest lekka przesada. Potrzebujemy po prostu wymiany pokoleniowej i Konfederacja jest taką wymianą pokoleniową na poziomie naszych kadr, na poziomie tych posłów, których wprowadzimy do następnego Sejmu. Druga sprawa, potrzebujemy zmiany stylu uprawiania polityki. Na przykład to się odbywa na bardzo prostym poziomie relacji międzyludzkich. Jeżeli ja w Sejmie mijam się z Kosiniakiem Kamyszem, on zwyczajnie nie jest chamski. Po prostu, jeżeli się mu mówi dzień dobry, odpowiada dzień dobry. A proszę mi wierzyć, że to nie jest standardem wśród polskich polityków, którzy stanowią obecnie elitę PiSu i Platformy. Wie pan o tym?
Że pana nie podają panu ręki, że jest pan ostracyzowany.
Nie, chodzi po prostu o zwykłą pychę i arogancję, która narosła w tych ludziach przez 30 lat bycia na świeczniku. I tą pychę i arogancję po prostu ktoś musi przerwać. I tu pojawia się Konfederacja.
Która to przerwie, tylko pytanie, z kim będzie rządzić, a może w ogóle nie będzie rządzić.
Nas nie przeraża ani perspektywa współrządzenia Polską, ani bycia w opozycji. Proszę zwrócić uwagę, że zanim Giorgia Meloni została premierem Włoch, to była wpierw liderką partii, która miała 2% w sondażach i nikt jej nie wróżył sukcesu.
A jej
rywal Salvini był w rządzie z eurokratą Mario Draghim, wcześniej będąc liderem antyimigranckiej prawicy. Więc naprawdę, bycie w opozycji nie jest czymś, co przekreśla. I my byliśmy skazywani na to, że nigdy nie wejdziemy do Sejmu, byliśmy skazywani na to, że się rozpadniemy, jesteśmy skazywani na to, że nas nie ma w mediach, rządowe media, TVP w ogóle nas nie zapraszają. Teraz jesteśmy oskarżani, że będziemy przystawką jednych, drugich. Nie przeraża nas to.
Godzina 8:40. Czas kończyć. Rzeczywiście też z Meloni jest to tyle ciekawe, że kiedyś chciano, żeby PiS wszedł w alians z Salvinim. Ja zapomniałem, nie stawiał na Meloni i miał rację. Salvini był chyba razem z wami w jednej rodzinie politycznej, jeśli dobrze pamiętam.
Ja tego nie pamiętam i nie wiem, być może z europosłami Kongresu Nowej Prawicy, ja w tej partii akurat nie byłem, więc tego komentował nie będę. Zwracam też uwagę jeszcze na inny przykład, Marine Le Pen. Proszę zwrócić uwagę, ile Front Narodowy, zanim się stał Zgromadzeniem Narodowym, był poza władzą, a w tej chwili we Francji realnie rywalizuje o rządzenie państwem, tak? Czasem trzeba nawet kilkadziesiąt lat pracować, żeby coś zmienić. My jesteśmy cierpliwi.
Krzysztof Bosak, który pracuje od roku 2005 na sukces zaczął.
Znacznie dłużej.
No nie, ale w parlamencie od piątego, to prawda. Prezes Ruchu Narodowego, lider Konfederacji, panie pośle, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i przepraszamy za przedłużenie programu panią redaktor, która do nas dołączyła.
Jaśmina Nowak w studio.
Tak, drodzy państwo, i za kilka chwil już nie o polskiej polityce, chociaż tak naprawdę też trochę o polskiej polityce, echa szczytu w NATO. Tutaj porozmawiamy z generałem Waldemarem Skrzypczakiem. Krótka piosenka, utwór, który wybrała dla państwa Joanna Reiner, a my za kilka chwil wracamy z kolejnym gościem.